Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
Koloseum, dzień dobry, szczęść Boże. Zapraszam Państwa do pozostania z nami przez kolejną godzinę w Radiu Wnet. Będziemy dzisiaj łączyć się z panem Zbigniewem Stefanikiem, korespondentem z Francji, który będzie mówił o tym, dlaczego prezydent Macron, prezydent Francji, pojechał do Afryki, a właśnie dlatego, żeby wesprzeć rozwój gospodarczy akurat na tym kontynencie i żeby przeciwdziałać islamizacji akurat dżihadystom tam na tym kontynencie. Więcej oczywiście w rozmowie, która będzie przed nami. Będzie też ksiądz Mariusz Boguszewski z Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który opowie nam o swojej wizycie w Syrii. W Syrii był razem z księdzem Rafałem Cywką i księża pojechali tam po to, aby wesprzeć Syryjczyków, aby wesprzeć nie tylko chrześcijan, ale całą społeczność, która teraz się musi podźwignąć po wojnie. Wojna się kończy powoli, ale jeszcze nie. I wsparcie też po to, aby zobaczyć, jak rozwijają się programy zapoczątkowane tam i które są cały czas prowadzone, programy z Polski i nie tylko. Oczywiście Polska bardzo, bardzo pomaga, bardzo dużo inwestuje w pomoc w Syrii. I po to, żeby też zobaczyć, jak są lokowane te środki, gdzie płynie pomoc, jak ona jest tam rozdzielana. I drodzy Państwo, jeszcze na początku będzie felieton księdza Andrzeja Pasia o Białorusi akurat. Zapraszam.
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z diecezji mińsko-mohylewskiej ubolewa nad pogwałceniem praw Kościoła katolickiego na Białorusi. W dokumencie, który został udostępniony PKWP, wzywa do podpisania konkordatu, który był przygotowywany od wielu lat. Jednak jeszcze nie został podpisany między państwem Białorusi a Kościołem katolickim. Arcybiskup Kondrusiewicz dodaje, bez konkordatu Kościół katolicki w Republice Białorusi nie może w pełni wypełniać swojej misji, tak jak w innych krajach. Kościół nie domaga się żadnych przywilejów, lecz uznania swoich praw, aby móc właściwie realizować swoje dzieła. Sytuacja jest szczególnie trudna w sprawach związanych z działalnością zagranicznych kapłanów, którzy pracują w tym kraju. Chociaż w ciągu ostatnich 25 lat liczba rodzimych kapłanów Białorusi wzrosła z 60 do 400, praca wszystkich kapłanów cały czas jest niezastąpiona. Kapłani, którzy głównie, ale nie wyłącznie pochodzą z Polski, często spotykają się z przeszkodami, gdy próbują przedłużyć swoje pozwolenia na pobyt. Wizy są często wydawane tylko na 3 do 6 miesięcy, co nie sprzyja finalizacji pracy duszpasterskiej wśród dorosłych i młodzieży. Staramy się rozwijać lokalne powołania, ale to wymaga czasu. Należy też wziąć pod uwagę kryzys demograficzny, który ma również negatywny wpływ na liczbę powołań, podkreślił arcybiskup. Powiedział również w rozmowie z PKWP, że ostatnio coraz większej liczbie zagranicznych kapłanów odmawia się przedłużania pobytu, nawet jeśli wcześniej pracowali na Białorusi przez wiele lat pod pretekstem na przykład przekroczenia prędkości podczas jazdy samochodem. Z jakiegoś nieznanego powodu Białoruś boi się zagranicznych kapłanów. Przecież wiele kościołów zostało odbudowywanych lub zbudowanych, aby służyć wierzącym na Białorusi, a wszystko dzięki wysiłkom tych misyjnych kapłanów. Ci kapłani przychodzą, aby głosić Słowo Boże w miejscach, gdzie nie ma miejscowych księży. Wprowadzono w życie wiele programów duszpasterskich i społecznych. Ci kapłani poznają kulturę Białorusi i Białoruś staje się ich ojczyzną. Przynoszą ze sobą nowe doświadczenia duszpasterskie. Dzisiejszy świat nie tylko przechodzi globalizację gospodarczą, lecz i kulturową i religijną. Musimy wsiąść do tego pociągu, abyśmy nie pozostali na stacji, obserwując, jak ów pociąg odjeżdża, powiedział arcybiskup Kondrusiewicz. Księża, którzy są na Białorusi na krótki okres, muszą wystąpić o zgodę od władz, zanim będą mogli odprawiać mszę świętą. Takie pozwolenie jest niemal niemożliwe do uzyskania w krótkim czasie. Paradoksalnie powstają na przykład sytuacje, w których zagraniczny kapłan może uczestniczyć we mszy świętej w kościele, stojąc jednak po drugiej stronie ołtarza wraz z wiernymi. Gdy celebruje mszę świętą bez takiego pozwolenia, staje się przestępcą, oznajmił arcybiskup. Hierarcha poruszył problem powstały w związku z przywróceniem kościołowi budynków kościelnych wywłaszczonych podczas okupacji radzieckiej. Podkreślił, jak cenne są te budynki nie tylko dla samego kościoła, ale także dla kraju. To nasze dziedzictwo kulturowe. Turyści i pielgrzymi mogą tutaj przyjść, aby spojrzeć na te kościoły, a nie na nowoczesne budynki, które często są budowane bez wyczucia architektury. Podał przykład kościoła z XVIII wieku w jego archidiecezji, który został wywłaszczony w czasach sowieckich, a następnie odrestaurowany przez katolików własnymi funduszami po przełomie politycznym. Jednakże formalnie nadal ten kościół nie jest własnością parafii. Wspólnota katolicka musi płacić czynsz, aby go używać. Gdzie jest sprawiedliwość według prawa restytucji, które obowiązuje w kilku innych krajach Europy Wschodniej? Według arcybiskupa kolejny problem polega na tym, że nie przyjęto żadnych przepisów budowlanych, które uwzględniają konkretną sytuację budynków kościelnych. Zamiast tego budynki kościelne podlegają tym samym regulacjom, co na przykład ośrodki kultury. Należy jednak pamiętać, że kościoły zbudowane są z darowizn parafian, a nie ze środków publicznych, jak to ma miejsce w przypadku takiego ośrodka kultury. Zgodnie z przepisami budowa kościoła musi być zakończona w ciągu roku, a nawet w krótszym czasie, co staje się niemożliwe. Trzeba występować wielokrotnie o przedłużenie pozwolenia na budowę podczas bieżących prac budowlanych, co za każdym razem pociąga za sobą nowe wydatki. Około 7%, czyli 9,5 miliona mieszkańców Białorusi to katolicy. W ubiegłym roku Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie wsparło Kościół Katolicki na Białorusi kwotą w wysokości ponad 830 tysięcy euro. Ksiądz Andrzej Paś, sekcja Polska, PKWP.
Koloseum, a teraz z nami na łączach jest ksiądz dr Mariusz Boguszewski z polskiej sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witam Panią, witam Państwa.
Ksiądz Mariusz i ksiądz Rafał przyjechali niedawno z Syrii, wrócili z Syrii i tam księża pojechali po to, żeby wesprzeć Syryjczyków w odbudowie kraju, w tym, żeby podnieśli się powoli z tej wojny, która się powoli kończy, ale też nie wiadomo, kiedy zupełnie się skończy, i po to, żeby zobaczyć, jak są przekazywane środki, które płyną z Polski na różnego rodzaju pomoc. Gdzie ta pomoc w ogóle trafia, jak jest ona rozdzielana, zagospodarowana, jakie są owoce tej pomocy, prawda? I co można powiedzieć o tej podróży, o tej wizycie księży?
A więc tak, była to podróż, którą rzeczywiście odbyliśmy jak zwykle przez Tartus, przez Homs, aż do Aleppo. Jest to wizyta, każda wizyta w Syrii jest wizytą niesamowitą. Jest wizytą, która wyraża solidarność narodu polskiego, Polaków, do tych wszystkich, którzy cierpią z powodu wojny. I dlatego myślę, że ten aspekt takiego duchowy, aspekt spotkania człowieka jest najważniejszy, dlatego że widzimy niesamowitą wdzięczność tych ludzi i też takie zadowolenie, że ktoś o nich pamięta. To upominanie się ich, pamiętajcie, że może niedługo zginął kamery, tamtąd. Atencja świata się skończy, ale wy o nas nie zapominajcie, dlatego że konsekwencje wojny są bardzo straszne i myślę, że to widzimy też z doświadczenia historii Polski. Wiemy, jak długo Polska wychodziła z tej traumy wojennej, a więc nie chodzi o to, żeby tylko widzieć strzały, żeby widzieć tortury i prześladowania, ale żeby zobaczyć też dramat tych ludzi, którzy właśnie przeżyli wojnę, szczególnie są to dzieci, które są pozbawione rodziców. Ci, którzy zostali z widokiem, że zabito kogoś na ich oczach. Widzimy też wdowy, sieroty, właśnie tak jak powiedziałem, a więc tych ludzi bardzo słabych. I dlatego taki jest stan dzisiaj Syrii. Myślę, nie tylko widzimy zniszczenie, mury, porozwalane domy, ale widzimy przede wszystkim tych ludzi tak bardzo zniszczonych psychicznie, wycieńczonych rozmyślaniem. Z tych ludzi tak naprawdę teraz to wychodzi. Widzimy cały czas te kobiety, które same siedzą w tych rozwalonych domach. Niesamowita historia jednej rodziny, która była w Tartus. Zmarł tam ich ojciec z powodu przeżyć, dostał zawału po prostu. I dzisiaj te dwie kobiety z dwójką dzieci mieszkają w domu nie swoim. Jest w Aleppo szczególnie taka bardzo piękna historia, a mianowicie ludzie, którzy wyjechali z Aleppo, chrześcijanie, teraz dzwonią do proboszcza i mówią, że jeżeli ten nasz dom jeszcze jest, proszę tutaj zobaczyć, to proszę go przeznaczyć tym, którzy wracają i nie mają już swoich domów. Niesamowita solidarność i taka chęć pomocy tym ludziom właśnie w taki sposób. To mnie bardzo poruszyło i odwiedziłem teraz takie dwie rodziny, szczególnie te dwie kobiety z tym dwójką dzieci, ale też i innych. A więc takich historii mamy wiele. Odwiedzaliśmy też oczywiście dzieci, które zostały wyleczone i tych Syryjczyków z tego programu, który mamy, leczenia Syryjczyków i leczenia dzieci syryjskich. Mamy około kilka tysięcy ludzi, którzy otrzymali naszą pomoc i oni wiedzą, że jest to pomoc z Polski. Wiedzą, kto to są Polacy i kojarzą nas już przez pryzmat oczywiście Jana Pawła II, tak jak to pewnie w większości krajów na świecie się odbywa, ale też kojarzą, że rząd polski pomógł, że Polacy pomogli, że są organizacje, które do nich przyjeżdżają i tam im pomagają. Więc no, niesamowite chwile, niesamowite spotkania, wręcz nawet czasem takie trochę krępujące, kiedy ci ludzie rzucają się na szyję, kiedy pokazują zdjęcia, mają nawet na ścianach flagę polską powieszoną, bo właśnie od nas otrzymali pomoc. A więc no, bardzo wiele takich pięknych chwil, które będą na pewno niezapomniane i tutaj wyrażam tylko wdzięczność w imieniu tamtych ludzi, wszystkim tym Polakom, którzy angażują się w tę pomoc za naszym pośrednictwem, bo my jesteśmy tylko przekazicielami.
Mówił ksiądz o takich stratach duchowych, takich stratach na duszy, takich mentalnych, gdzie ludzie tracą też zdrowie psychiczne. Tego nie da się zupełnie odpracować, żeby z powrotem przywrócić tym ludziom zdrowie, ale da się trochę podnieść gospodarkę, można powiedzieć, tego regionu, czy w ogóle całej Syrii. Wiem, że to jest trudne i to na pewno nie wydarzy się tak od razu, ale czy są takie znaki, że dzięki z pomocy właśnie z Polski i nie tylko, powoli na przykład ludzie zaczynają prowadzić swoje działalności, te, które wcześniej prowadzili, wojna przerwała, czy wracają do swoich zajęć, których wcześniej nie mogli wykonywać z powodu braku środków właśnie i wojny?
Tak, a więc ta pomoc, którą my proponujemy, jest zawsze pomocą taką, myślę, dwukrotną albo nawet trzykrotną. Mianowicie kiedy pomagamy szpitalowi w Aleppo, to jest to szpital, w którym chrześcijanie dostają pracę, w którym są leczeni, w którym jest profesjonalna pomoc. Kiedy odbudowujemy domy, czy też teraz są takie małe przedsiębiorstwa, tak zwane, jest taki program dofinansowywania tych takich małych, rodzinnych przedsiębiorstw. Ktoś tam uruchomił, byliśmy właśnie na otwarciu jednej z cukierni, na przykład rodzina chrześcijańska, którzy po prostu będą teraz prowadzić taką cukiernię, nauczyli się tego fachu. I jest to pomoc właśnie nie tylko przez ten sam fakt, że człowiek dostaje coś do jedzenia, czy ma możliwość wyleczenia się, bycia zdrowym, ale również ci, którzy tam pracują, mają pracę. A więc jest to po prostu kilkakrotna pomoc. To jest chyba taka też wartość tej pomocy, którą proponujemy i za którą bardzo serdecznie dziękuję. Mamy wiele projektów, tak jak powiedziałem, ten projekt medyczny, projekt odbudowy domów, projekt małych tych mikroprzedsiębiorstw, ale też mamy też mleko bez przerwy dla Aleppo, mamy też paczki żywnościowe. Wiele można by mnożyć tutaj tych pomocy i też w sensie takim, myślę, gospodarczym, ekonomicznym, to się oczywiście no, powoli zaczyna rozkręcać. Myślę, że też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o Bliski Wschód i o chrześcijan tam mieszkających, to są ludzie bardzo zaradni. Pamiętajmy, że jest to elita społeczna. Oni mówią, jeżeli będziemy mieć pokój, to my sobie poradzimy. Z tym, że musimy rzeczywiście żyć w pokoju, musimy mieć możliwość pracy. Syryjczycy szczególnie są to ludzie, którzy są bardzo szlachetni, bardzo tacy, no, jak się mówi, tacy delikatnie, bardzo wysoko noszący głowę, ale w sensie pozytywnym. Oni nie dadzą się upokorzyć jakimś lenistwem, czy nie daj Boże innym jakimś takim przywarą. Oni po prostu sami starają się o to, żeby zapracować na swój, na chleb i na codzienność. Więc bardzo pozytywne doświadczenie mam tego ostatniego wyjazdu i takiego powrotu rzeczywiście do normalności. Ci ludzie za wszelką cenę chcą robić coś, żeby podnieść ten kraj ze zniszczeń. Nawet jak widzą jakąś małą możliwość, nawet jakiś dom, który da się odbudować, oni już z tego robią, zapraszają innych do wspólnego mieszkania, już robią z tego jakiś użytek taki, który po prostu służy nie tylko im, ale służy wszystkim tym, którym mogą pomóc. A więc no, to doświadczenie tego ostatniego wyjazdu bardzo dużo wnosi nadziei, ale też i takiego właśnie jakiegoś spotkania Polaków z Syryjczykami. No, jest to niesamowite spotkanie.
Na pewno nie wszystko da się powiedzieć, jeżeli jest się już w Polsce i jeszcze trzeba mówić o tym w radiu. To są bardzo delikatne sprawy, a ja chciałabym wiedzieć, bo też sama chciałabym kiedyś pojechać do Syrii i zobaczyć i spotkać się z tymi ludźmi. Jak to jest, gdy osoba z Polski, z Europy jedzie tam i widzi te wszystkie zniszczenia? Nie tyle zniszczenia, ale właśnie to zniszczenie w ludziach, gdzie oni są zmęczeni tą wojną i kiedy widzimy tyle ludzi poranionych na ciele, na duszy i co wtedy? Chyba myślimy, że życie jest kruche, że świat jest taki z jednej strony piękny, a z drugiej strony jest bardzo trudny.
No tak, oczywiście wjechanie dzisiaj do Syrii jest bardzo trudne. Trzeba mieć zaproszenie, trzeba mieć przede wszystkim jakąś taką potrzebę. No, jest to kraj, który jest krajem, w którym po prostu, no, chyba tak można powiedzieć, nie ma turystów. Natomiast to, myślę, że no, jeżeli się tam jedzie, to się jedzie po to, żeby wyrazić solidarność, żeby być z tymi ludźmi, żeby im pomóc i żeby to rzeczywiście miało jakiś taki cel, dlatego że wtedy tam angażują się księża, biskupi po tamtej stronie i to oni przejmują za nas tam odpowiedzialność, na ile jest to możliwe. I w związku z tym też chodzi o to, żeby im te specjalne jakieś głowy nie zawracać, tylko żeby rzeczywiście jechać i konkretnie pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują.
No właśnie, także zapraszamy wszystkich słuchaczy do wspierania dzieł Pomoc Kościołowi w Potrzebie, które też w dużym procencie są nakierowane właśnie na pomoc dla Syrii, no bo tutaj jest paląca potrzeba ciągle i nie jest nigdy za mało i ta pomoc jest faktycznie widoczna.
Tak, oczywiście teraz, tak jak wiemy, ten konflikt jest bardzo, może powiem tak nie najładniej, bardzo modny i wiele osób zwraca uwagę na tamtych ludzi. Chcemy pomagać wszystkim, którzy tej pomocy tam potrzebują i tak rzeczywiście robimy, ale pamiętajmy, że też inne kraje mają swoje problemy humanitarne, mają też problemy z wyznawaniem swojej wiary. Dlatego staramy się zauważać tych ludzi, ich potrzeby. Nie możemy się skupić na mówieniu tylko o jednym kraju. Chcemy jakoś widzieć to szerzej, na ile to możliwe, prawda, na ile nasze ludzkie umiejętności pozwalają. Ale myślę, że trzeba cały czas dziękować wszystkim tym, którzy pomagają. Jest naprawdę w Polsce bardzo wiele ludzi, którzy odpowiadają pozytywnie, są wrażliwi, bo taka jest Polska i to jest najważniejszy przekaz. Myślę, nie możemy się znudzić w tej pomocy, ale z drugiej strony też musimy chodzić z głową podniesioną do góry i wiedzieć, ile tej pomocy płynie do takiej bezinteresownej. Ja pamiętam jakąś taką zbiórkę w jednej parafii, też opowiadałem o tym problemie i potem stałem z taką tacą przy drzwiach i jedna pani nie miała pieniędzy, ale wrzuciła swój pierścion, swoją obrączkę taką, jaką miała. No, niesamowite spotkanie, niesamowity dar, a więc tacy są Polacy, tacy jesteśmy my. I tutaj wielka wdzięczność, wielkie podziękowanie i radiu, i wszystkim dziennikarzom, i wszystkim tym, którzy o tym mówią, o tym problemie i o innych też problemach, bo to nasze wspólne dzieło.
A zapytam jeszcze o tą wojnę. Czy wojna na pewno już się kończy? Czy widać, że jest bezpiecznie? Czy po prostu jeszcze nie jesteśmy tego pewni w tym regionie, gdzie księża byli?
No, żeby dojechać do Aleppo, to trzeba przejechać kilkadziesiąt, czy może nie kilkadziesiąt, ale na pewno kilkanaście checkpointów. Słychać bez przerwy odgłosy wojny, odgłosy tam kilka przecież kilometrów za Aleppo jest linia frontu. I nie potrafię tego ocenić, czy ta wojna się kończy, czy nie kończy. Ja tego nie wiem. Natomiast faktem jest, że cały czas widać żołnierzy, cały czas widać te różne samochody czy sprzęt, który po prostu jest sprzętem do tego, żeby bronić ludzi. A więc na pewno są takie dzielnice, gdzie nie można jeszcze wchodzić, ale życie się toczy, życie codzienne jest też jakoś tam, ludzie żyją po prostu, chodzą na zakupy, chodzą do pracy, coraz częściej jest światło, też prąd, a więc no, to daje wiele nadziei. Myślę, że to taki jest ogląd codzienności.
W każdym razie na ulicach jest dużo wojska.
Na ulicach w mieście nie, natomiast jak się jedzie w tych drogach takich pomiędzy miastami, to wtedy rzeczywiście no, jest tam, czuwają, wojsko czuwa nad bezpieczeństwem, to tak, natomiast w miastach normalnie są samochody, jest komunikacja miejska, a więc to życie, myślę, no, wraca coraz częściej już do takiej normalności.
Bardzo dziękujemy księdzu za rozmowę i oczywiście oprócz tej pomocy materialnej też zachęcamy wszystkich do modlitwy za Syrię i za Bliski Wschód.
Absolutnie tak. Zapraszam wszystkich do takiej refleksji, do solidarności, do modlitwy, do tego, abyśmy tym ludziom pomogli też w sposób duchowy podnieść się z tych gruzów wojennych, możemy tak to powiedzieć. I też dziękuję za każdą pomoc, za każdy gest życzliwości w ich imieniu i w imieniu naszego stowarzyszenia.
I oby szybko udało się odbudować tam życie. Dziękujemy. Szczęść Boże i do usłyszenia.
Szczęść Boże. Dziękuję Pani.
Dziękujemy. I to była właśnie rozmowa z księdzem doktorem Mariuszem Boguszewskim, a my zapraszamy Państwa na chwilę muzyki. Koloseum, a naszym gościem kolejnym jest Antoni Opaliński, dziennikarz Wnet FM i kuriera Wnet.
Dzień dobry.
I Antoni Opaliński był na trzecim kongresie, Europejskim Kongresie w Obronie Chrześcijan w Krakowie, o którym my już Państwu mówiliśmy, bo on był już dosyć dawno, 17 listopada, ale nie tak dawno, bo cały czas o nim pamiętamy i wiemy, że jest to bardzo ważny kongres, ponieważ tutaj porusza się kwestie zarówno polityczne, jak i takie prospołeczne, aby pomagać chrześcijanom na świecie, ale głównie skupia się on na tym, jak zabezpieczyć losy chrześcijan, którzy są dyskryminowani lub wręcz prześladowani, lub zupełnie prześladowani, nękani, do więzień wtrącani i tak dalej. I jeszcze oprócz tego, że wojny dotykają chrześcijan, to cierpią też z powodu prawa, które nieraz jest jasne, pomimo tego prawo jest łamane i w wielu krajach dochodzi do naruszeń w prawie właściwie. No i tutaj ksiądz, profesor Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski, by otwierał tą konferencję. Profesor Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu Europejskiego, był ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, między innymi. No i Antoni Opaliński też uczestniczył w tym wydarzeniu. I co możesz powiedzieć, Antku, na ten temat? Jakie są wrażenia?
Dzień dobry. Wrażenia są pierwsze takie, że co prawda w nazwie jest europejski, ale właściwie był to środkowo i wschodnioeuropejski kongres, bo wśród uczestników dominowali poza Polakami goście z naszej części kontynentu. Chyba takim krajem, którego udział zaznaczył się najbardziej, były Węgry. Zresztą wśród osób uczestniczących w pierwszym panelu była pani ambasador Węgier, która mówiła o tym, jak to niewielkie państwo zaangażowało się w sprawę pomocy chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Dominującym tematem tego kongresu było właściwie prawo do powrotu, dlatego że to, co podkreślali uczestnicy, to, że chrześcijanie chcą tam wracać, że to nie jest taki problem jak z imigrantami, którzy po prostu chcą się przenieść, ale że przynajmniej część tych chrześcijańskich wspólnot chciałaby wrócić do Iraku, do Syrii i odbudować tam swoje życie, także swoje parafie. Tak jak powiedziałem, większość gości stanowili goście z naszej części kontynentu, co nie znaczy oczywiście, że nie było osób z zachodu. Może zacznę od tego, że było specjalne posłanie, przedstawione oczywiście tylko nagrane, ale było od przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, pana Antoniego Tajani. Jak pytałem się profesora Legutkę, czy to wystąpienie świadczy o tym, że tam w Parlamencie Europejskim dojrzewa świadomość, że pomoc dla chrześcijan w miejscu, gdzie była kolebka chrześcijaństwa, jest naszym obowiązkiem, to powiedział, że w instytucjach absolutnie nie, bo instytucje są przeżarte antychrześcijańskimi uprzedzeniami pokolenia 68, natomiast wśród części polityków rzeczywiście ta świadomość istnieje. Jeśli chodzi o gości z zachodu, to oni też byli na swój sposób z naszej części Europy, bo na przykład byli tam prawnicy pracujący w Anglii, którzy mieli korzenie albo słowackie, albo polskie. Bardzo ciekawy prawnik, pan Roger Kiszka, pochodzenia słowackiego, pracujący w Londynie, który opowiadał o prześladowaniach chrześcijan. Może nie tyle prześladowaniach, co pewnym takim dyskryminowaniu, tak. Obywateli nie ukrywających swojej wiary w życiu społecznym krajów zachodnich. O konkretnych przypadkach mówił na przykład o studentach usuwanych z uczelni w Anglii za to, że gdzieś tam w mediach społecznościowych wyrazili niepoprawne poglądy polityczne, o utrudnianiu awansów zawodowych dla ludzi, którzy twierdzą, że rodzina to jest mama i tata, a nie na przykład trzech tatusiów. Ale oczywiście głównym tematem konferencji były sprawy chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Bardzo takie było, chyba na mnie największe zrobiło wrażenie, świadectwo pani Amal Marogi. To jest Irakijka, chrześcijanka, która na co dzień pracuje też w Wielkiej Brytanii, jest wykładowcą w Cambridge języków orientalnych, między innymi aramejskiego, czyli tego języka, którym mówił Chrystus, i która oprócz tego jest zaangażowana w pomoc dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie. To jest trochę inna optyka niż taka, która często dominuje w naszych programach, bo u nas często jest tak, pod wpływem tych potworności, które przyniosły wojny ostatnich lat, mówi się o tym, że te lata wcześniejsze to była jednak taka lepsza, duża epoka dla chrześcijan na Bliskim Wschodzie, że te czasy tych dyktatur, jakkolwiek by nie były brutalne, zapewniały pewną stabilizację. Na moje pytanie właśnie w tym duchu ona odpowiedziała, że no to tak tęsknić za stabilizacją z czasów Saddama Husajna, to trochę tak jak my byśmy tęsknili za stabilizacją z czasów, powiedzmy, Gomułki. Więc że to te czasy rzeczywiście były spokojniejsze, no bo nie było takiej wojny wszystkich ze wszystkimi, ale równocześnie to był taki świat, który strasznie ubezwłasnowalniał i niszczył te kraje, niszczył ich kulturę, więc nie ma co za tym tęsknić. To jej świadectwo było tyle ciekawe, bo ona mówiła, że nie ma możliwości z punktu widzenia chrześcijanina, żeby te wspólnoty chrześcijańskie stamtąd zniknęły. Jak się wyraziła, jesteśmy dziećmi zmartwychwstania i choćby dwóch chrześcijan tam zostało, to wiadomo, że Kościół się odbuduje. Bardzo ciekawa wypowiedź. Ciekawa też była wypowiedź pani Marceli Szymański. To w ogóle jest ciekawa rzecz, bo to jest pani, która jest Meksykanką, ma korzenie polskie, zupełnie tego po niej nie widać, ale nazwisko widać podobne i dziadkowie czy pradziadkowie tam wśród nich jest, byli jacyś Polacy, i która na co dzień pracuje w Brukseli jako przedstawicielka brukselska pomocy Kościołowi w potrzebie.
A czy była mowa o islamizacji Europy tym razem, czy raczej na kwestiach prawnych, które należałoby prawo szanować po to, żeby nie byli chrześcijanie dyskryminowani? No bo tutaj
o islamizacji Europy była trochę mowa, jeśli chodzi o pytania z sali, które były właśnie w takim duchu zaniepokojonym o los Europy. Prelegenci raczej skupiali się na losie chrześcijan na Bliskim Wschodzie i na tym, w jaki sposób można im pomóc, żeby tam wrócili.
Mhm. Czyli nie była to taka dyskusja za i przeciw islamowi, czy nie pomagać islamistom w Europie, tylko pomagać na Bliskim Wschodzie.
Znaczy, ale wydaje się, że tu w ogóle jakby starali się uczestnicy bardzo oddzielić te sprawy imigracji ludności wyznania muzułmańskiego do Europy, bo z jednej strony jakby wszystko jest jasne i to był taki krąg, gdzie nie trzeba się było przekonywać co do tego, że ten proces ma bardzo negatywne skutki dla Europy, dlatego, że on przenosi jakby różne, nie tylko dlatego, że to jakby zmienia strukturę Europy, ale także dlatego, że on przenosi różne zjawiska bardzo negatywne, które dzieją się tam w obszarze wojennym na nasz kontynent, tylko że no, to nie było co o tym mówić. Raczej skupiono się na tej aspekcie, w jaki sposób pomóc wspólnotom chrześcijańskim i w ogóle w jaki sposób ludziom pomagać tam na miejscu.
Mhm. Jeszcze tutaj w audycji chciałabym powiedzieć państwu, że dzisiaj spotkałam Niemkę, Polkę, która mieszka już długo w Niemczech i opowiadała mi, jak tam ma sprawa się muzułmanów i chrześcijan. Mówi, że jeden z kościołów w Bielefeld został przerobiony na restaurację i w restaurację są przyjmowani goście. Robione są różnego rodzaju przyjęcia, a tam na górze jest krzyż dalej i ludzie, którzy wiedzą, są chrześcijanami, katolikami, nie chcą chodzić do takiej restauracji, ale niektórzy po prostu chodzą do tej restauracji, która była kiedyś kościołem. Mówiła też o tym, że imigranci, oczywiście muzułmanie i bardzo dużo tam jest Turków, bardzo dużo po Niemcach jest to największa nacja tam w tym kraju. Imigranci po prostu dostają bony na jedzenie, na wyżywienie, na ubrania, kupują nowe ubrania, nie chcą ubrań używanych i Niemcy, tak jak powiedziała, nie bardzo dostrzegają to, że pomoc, którą się okazuje właśnie muzułmanom, imigrantom, jest po prostu dawana bez żadnych dalszych perspektyw na pracę takich ludzi. Ci ludzie bardzo często nie muszą pracować, bo mają zapewniony byt. Powiedziała mi też o tym, że Niemcy płacą za różne podróże tych imigrantów, którzy na przykład z kolonii muszą pojechać do Dortmund i płacą im za cały przejazd taksówką. Taksówka na nich czeka, później taksówka z nimi wraca. W międzyczasie jeszcze tłumacz jest wynajmowany po to, żeby przetłumaczyć jakieś różne dokumenty tym imigrantom. I za to wszystko płaci państwo Niemcy. I mówiła mi, że jest dosyć zbulwersowana tą sprawą, że przecież ktoś, kto na przykład się uczy, nie ma możliwości, żeby państwo mu dopomogło w jakiś sposób, a tutaj i mieszkanie, i wyżywienie, śniadanie, kolację, obiad, wszystko ci imigranci mają zapewnione. Tutaj także te podróże i ten tłumacz, wszystko jest po prostu im podane za duże, duże pieniądze. I też przypomniała mi słowa pani kanclerz Merkel, islam jest częścią Niemiec, mówi to. Nie zgadzam się z tym absolutnie, nie jest żadną częścią Niemiec, ale tak jak rozmawiałyśmy, to jednak jak jest tam tak dużo islamistów, tak wiele, wielu obywateli akurat wyznania muzułmańskiego i tyle meczetów w porównaniu do kościołów, których jest coraz mniej, to jednak jest to prawda, tylko że niekoniecznie pani kanclerz musiała to akcentować tak mocno. Mogłaby też powiedzieć, że Polacy są częścią Niemiec, dlatego że jest nas też tam dosyć sporo. Bardzo dziękuję. Antoni Opaliński był jednym z naszych gości Koloseum i był akurat na kongresie w obronie chrześcijan, trzecim już kongresie. I zapraszamy państwa na chwilę muzyki. Koloseum, drodzy państwo, naszym kolejnym gościem jest pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent, który przybywa we Francji i obecnie Macron, prezydent Francji, przebywa w Afryce, przepraszam, z wizytą. I tam wydarzyło się wczoraj bardzo niepokojąca rzecz, bo rzucili granatem w wojskowy pojazd francuski i raniono przy tym 3 osoby. A dzisiaj, no niestety, obrzucili konwój prezydencki kamieniami. Kto tego dokonał właśnie? Nie wiem. I chciałabym zapytać pana Zbigniewa Stefanika o to. I zapytamy jeszcze o wsparcie na rzecz rozwoju gospodarczego akurat w Afryce. Nie wiem też w jakich terenach, ale też mam nadzieję, że pan Zbigniew Stefanik powie, o co dokładnie chodzi, o jakie tereny i o jakie dokładnie wsparcie, bo już mówiliśmy o tym w naszej ostatniej audycji. I chodzi też o wyeliminowanie wpływów islamskich, akurat islamskich terrorystów, no bo islamiści tam będą na pewno jeszcze długo, długo i nie będą stamtąd wcale musieli uciekać, ale chodzi o terrorystów islamskich, którzy mieliby zostać trochę uciszeni w tych regionach. Czym już mamy połączenie z panem Zbigniewem Stefanikiem.
Witam panią redaktor, witam państwa. Otóż faktycznie wczoraj doszło do dość niepokojących zdarzeń. Na tym etapie jeszcze niezidentyfikowani motocykliści rzucili granatem w stronę pojazdu wojskowego, francuskiego pojazdu wojskowego, przy czym zostały ranne 3 osoby, w tym jedna ciężko. Następnie obrócono kamieniami konwój prezydencki. Kto to zrobił? No, śledztwo będzie trwało, no jednak tutaj możliwości jest wiele. Mogą to być grupy dżihadystyczne, mogą to być również osoby niezadowolone z przybycia prezydenta Francji, albowiem no, nie jest tajemnicą, iż Francja nie cieszy się w wielu środowiskach dużym poparciem, czy też dużym sentymentem. Otóż no, Francuzi odgrywali w przeszłości dość znaczną rolę. Zajścia te miały miejsce w Burkina Faso jeszcze jakiś czas temu. Francja nieoficjalnie, ale jednak popierała znienawidzonego prezydenta, byłego prezydenta, który w końcu został usunięty. Tak więc tutaj możliwości jest wiele. Jednakże Emmanuel Macron zamierza tutaj przełamać tą złą pasę, która trwała właściwie od 10-15 lat we francuskiej polityce wobec Afryki i zaproponować tym państwom nowe otwarcie. Dzisiaj Emmanuel Macron znajduje się w Burkina Faso. Jutro ma on przybyć do Wybrzeża Kości Słoniowej, następnie ma udać się do Gany. Tutaj chodzi o stworzenie takich relacji, które by doprowadziły do większego rozwoju nie tylko gospodarczego tych państw, ale również kulturowego czy też społecznego. Właściwie tutaj w koncepcji jest wiele, jednakże celem tych działań jest oczywiście, jak wspomniałem, rozwój gospodarczy, ale przede wszystkim sprawienie, aby nie doszło do kolejnej fali, tutaj niekontrolowanej fali imigrantów, jak i również sprawienie, iż dżihadyści czy też islamiści będą mieli mniej podatny grunt na swoją działalność. Wiadomo, że grupy terrorystyczne właściwie kupują sobie zwolenników, wspierają rodziny swoich bojowników, wspierają miejscową ludność, tak właśnie, aby zaskarbić sobie oparcie tej ludności. Emmanuel Macron chce pozbawić islamistów tej możliwości właśnie poprzez udzielenie konkretnego wsparcia finansowego na rzecz rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów, obszarów wiejskich, obszarów miejskich, obszarów kulturowych. Z takich propozycji, tutaj, z którym przyjechał prezydent Francji, jest właśnie pogłębiona współpraca uniwersytecka i studencka. Prezydent Francji proponuje, aby zostały wydłużone wizy studenckie, aby tworzono nowe stypendium właśnie dla studentów z krajów afrykańskich, tak aby tworzyć trwałe więzi kulturowe, polityczne, ale również gospodarcze pomiędzy wykształconymi elitami z Afryki we Francji, no i państwem francuskim. Czyli głównie rzecz biorąc modernizacja tych obszarów, modernizacja, rozwój gospodarczy właśnie na rzecz poprawy warunków bytowych mieszkańców, tych obywateli tych państw, co ma zahamować, czy też powstrzymać kolejne fale emigracji, niekontrolowane fale emigracji, no jak i również odebrać dżihadystom grunt, albowiem no wiadomo, że każda działalność tego typu potrzebuje zaplecza. Zaplecze to stanowią grupy cywilne, które wspierają takich bojowników, udzielają im schronienia, udzielają im wsparcia, jak i również przekazują im informacje, niezbędne informacje do działalności właśnie w tych terenach. Chodzi o to, aby po prostu zniechęcić te populacje przez tutaj rozwiązania pozytywne, zniechęcić ich do popierania grup dżihadystycznych, a właśnie wspierania państw, które mają się rozwijać. Przy wsparciu Francji oczywiście również chodzi o to, aby zmienić opinię o Francji w państwach Afryki, gdzie ta opinia no, niestety nie jest najlepsza. Jak już wspomniałem, w przeszłości Francuzi prowadzili co najmniej dwuznaczną politykę wobec tych państw. Niekorzystne w stosunki gospodarcze z państwami afrykańskimi, no niekorzystne dla tych państw, z dużą korzyścią dla Francji i jej korporacji. Tutaj wiele by było opowiadać o tych kwestiach, jednakże Emmanuel Macron chciałby tą złą pasę właśnie przezwyciężyć, aby te państwa i ich obywateli przekonać właściwie no nie tylko do Francji, ale do tego, że świat zachodni i model życia, jaki jest na Zachodzie, właściwie model życia w pokoju, przy rozwoju gospodarczym i w skalnym dobrobycie jest bardziej atrakcyjny niż działalność islamistyczno-terrorystyczna.
Oczywiście islamscy terroryści, radykalni muzułmanie, dżihadyści zagrażają chrześcijanom w Afryce, w wielu regionach i mówiliśmy tutaj w audycji o wielu takich przypadkach, gdzie napadali na chrześcijan pod byle pretekstem, rabowali bądź robili takie napady, takie grupowe na jakieś większe miejscowości chrześcijańskie, czy wypędzali wręcz całe wioski. I też chciałabym wiedzieć, jak to się stało, że właśnie prezydent Francji zainteresował się tą sytuacją i chce akurat czynić kroki na rzecz właśnie eliminacji dużych wpływów, czy rozwoju tego islamskiej radykalizacji na tamtych terenach. Czy to po prostu może nie jest jakiś PR-owy zabieg, żeby tylko powiedzieć, że tam jedziemy po to, żeby trochę uspokoić fundamentalistów islamskich?
Nie, właśnie myślę, że nie, ponieważ wiadomo, że tutaj ubóstwo w tamtych regionach powoduje, że islamiści mają podatny grunt na swoją działalność. I właściwie walka z tym ubóstwem jest jednym z remediów na terroryzm. Prezydent Trump sobie z tego zdaje sprawę, że właściwie tylko poprzez rozwój gospodarczy, kulturowy, poprzez rozwój edukacyjny tych obszarów będzie można zmniejszyć wpływy tych grup terrorystycznych. Jednak te wpływy są na tym etapie potężne. Francuzi prowadzą przecież w Afryce już od wielu lat operację wojskową w Mali, w Sahelu. Jednak są to działania militarne nastawione na fizyczną eliminację grup terrorystycznych. Tak wiadomo, że fizyczna eliminacja nie wystarczy. Trzeba również wyeliminować grunt, na którym te grupy wyrastają, po którym one się poruszają. Ten grunt, który żywi te grupy terrorystyczne, pozwala im funkcjonować. Dopóki ten grunt nie zostanie wyeliminowany, to grupy terrorystyczne będą się odradzały jak grzyby po deszczu. Jakby operacje militarne, jakkolwiek skuteczne, temu nie są w stanie zaradzić. Chodzi o to, żeby potraktować problem u źródła, czyli wyeliminować to źródło. I zdaje się, że na tą koncepcję jest następna polityka Emmanuela Macrona. Oczywiście chodzi również o względy gospodarcze. Francja chciałaby rozwijać swój eksport, do czego potrzebuje ona dobrych stosunków z państwami afrykańskimi, z którymi tradycyjnie już prowadzi przecież stosunki wymiany gospodarczą. Tak więc jest to swego rodzaju pewien powrót do polityki francuskiej sprzed lat, tylko że właśnie pod takim aspektem konstruktywno-pozytywnym, czyli rozwój gospodarczy właśnie tak, aby zapobiec, jak wspomniałem, właśnie tworzeniu się grup islamistycznych, no i również fali uchodźców, ponieważ wiadomo, że te fale uchodźców mogą się pojawić, jeśli na przykład doszłoby do jakiejś destabilizacji jakiegoś z tych państw afrykańskich. Tutaj to jest temat oczywiście na inną rozmowę, ale takim zagrożeniem dla Francji obecnie bywa Algeria, ponieważ w Algerii władza, która tam panuje, jest władzą zużywającą się coraz bardziej i jeśli ta władza miałaby odejść, zostać też obalona, to wówczas w Algerii doszłoby do wojny domowej, albo islamiści, tak jak 20 lat temu, będą starali się przejąć władzę. Wówczas można spodziewać się kolejnej fali uchodźców. Tak więc należy wspierać te rejony, te państwa, właśnie po to, aby zapobiec konfliktom, aby zapobiec destabilizacji, aby zapobiec temu wszystkiemu, co może tak naprawdę zagrozić Europie Zachodniej, ponieważ jest to oczywiście traktowanie źródła, które tak naprawdę z Europa Zachodnia walczy, tak? Czyli terroryzm, niekontrolowana emigracja. Ja chciałbym dodać, że jak pani tak wspomniała, islamiści atakują chrześcijan, ale islamiści atakują również muzułmanów, czego dowodem był ostatni zamach, przeprowadzony w Egipcie kilka dni temu. Tak więc islamiści właściwie atakują wszystkich tych, którzy nie podzielają ich wizji islamu. Tutaj jakby nie ma dla nich różnicy, czy są to chrześcijanie, czy muzułmanie krytykujący ich, czy ktokolwiek sprzeciwia się i nie służy im interesom. Tak więc jest to na tym etapie już problem globalny. Zresztą warto zauważyć również, że większość zamachów terrorystycznych, które mają miejsce na świecie, one nie odbywają się w świecie zachodnim. Tutaj na zachodzie mamy do czynienia właściwie z zaledwie, 1-2% tych zamachów, które odbywają się rocznie na całym świecie. Zamachy te odbywają się właśnie w krajach arabskich, w krajach muzułmańskich, gdzie właściwie islamiści atakują muzułmanów, atakują populacje muzułmańskie. Te zamachy odbywają się w Azji, również w krajach, które są duże mniejszości muzułmańskie. Tak więc właściwie islamiści walczą ze wszystkimi, którzy nie podzielają ich wizji islamu i warto mieć to na uwadze.
No właśnie, to jest dobry przykład tego ostatniego zamachu w Egipcie i tutaj w Europie był taki, może takie zdziwienie, takie znaki zapytania. Do tej pory przyzwyczailiśmy się do zamachów na chrześcijan w świątyniach, prawda? A tutaj w świątyni akurat zaatakowano modlących się muzułmanów i też jest współczucie, też jest to taka żałoba światowa, bo tutaj w takim większej grupie był atak, chociaż ktoś kiedyś mądrze powiedział, że dlaczego robimy takie duże żałoby, skoro tak samo jak wiele ludzi umrze w jednym miejscu, tak samo jest jak ktoś jeden umrze w wypadku jakimś samochodowym, to też nie powinno się robić z takich rzeczy nadmiernej tragedii. Jednakże to jest tragedia, bo ludzie się też zastanawiali, jak to jest, że muzułmanie siebie sami napadają, prawda? Ale nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak muzułmanie są podzieleni też wśród swoich, jak mają wiele też odmian tej swojej religii i dlatego ci radykalni chcą w pewien sposób upominać tych innych i dlatego też dochodzi do takich zamachów, jak był ostatnio.
Faktycznie warto również dodać, że tak naprawdę dla islamistów, którzy prowadzą wojnę globalną. Wojna globalna to wojna, w której próbuje się osiągnąć cele gospodarcze, polityczne, geopolityczne. I tak naprawdę w tej wojnie globalnej religia jest tylko pewnym instrumentem do celu. Jest to instrument, który ma zachęcić żołnierzy, bojowników, czy też każdego, który chciałby się do tego przyłączyć, bo właśnie przyłączył się do dżihadu. Dżihadu, który właściwie no jest, jak wspomniałem, po prostu instrumentem do osiągnięcia celów. No, państwo islamskie ma swoje cele polityczne, chce rozwijać swoje państwo. Za tym przedsięwzięciem, za tą organizacją stoją potężni ludzie, ludzie bardzo majętni, którzy zarabiają przecież na tej wojnie. Warto również, o tym rozmawialiśmy już kiedyś chyba również w pani audycji, zastanowić się nad tym, kto tak naprawdę zyskuje na działalności państwa islamskiego. Czy zyskują na tym, no nie wiem, jakieś być może prywatne grupy, które w ten sposób chcą wpływać na kurs surowców na świecie, czy na przykład na działalność państwa islamskiego zyskują jakieś państwa, być może Rosja, być może Chiny. Nie jest tylko tajemnicą, że Rosja w latach 70., 80. ubiegłego wieku, 60. również wspierała przecież niemal otwarcie różne grupy terrorystyczne. Abu Nidal przecież to był taki terrorysta właściwie z lat 80. XX wieku, taki poprzedni, powiedzmy sobie Bin Ladena, w takim dużym uproszczeniu. Był przecież wspierany, chroniony, wspomagany przez państwa Układu Warszawskiego. Carlos, kolejny terrorysta, który przecież wykonał wiele zamachów we Francji. Również był wspierany przez Związek Radziecki. Tak więc Rosja, czy Rosja Sowiecka, Kreml, wspierał terrorystów, używał ich. Ali Aksa również był związany swego czasu, był najemnikiem, służącym w grupie, tureckiej grupie terrorystycznej, właściwie będących na ich usługach. Tak więc no, być może jakieś państwo stoi za, przecież korzysta z działalności państwa islamskiego. Być może Turcja, już wspominaliśmy o tym, że Turcja przecież tutaj prowadzi bardzo dwuznaczną politykę wobec Zachodu. Z jednej strony ma być tą ostoją Zachodu, tym filarem bieżącej polityki migracyjnej Unii Europejskiej, które właśnie ma nie dopuścić do kolejnych fal uchodźców, ale z drugiej strony Turcja w przeszłości prowadziła stosunki gospodarcze z państwem islamskim, kupowała tego państwa islamskiego surowce, handlowała z państwem islamskim. Do tego się oczywiście nie przyznawając, ale takie sytuacje miały miejsce na pograniczu, gdzie następnie państwo tureckie zrzucało winę na zorganizowane bandy mafijne, które miały się zajmować. Tak wiadomo, że te bandy mafijne, o ile w ogóle były bandami mafijnymi, tak naprawdę Ankara na nie przymykała oko, przynajmniej przymykała oko, jeżeli nie czyniła innych działań. Tak więc tutaj, jak już wspomniałem, religia dla islamistów jest po prostu środkiem do celu, pewnym instrumentem, który ma doprowadzić do poparcia swojej działalności, po prostu ma sprawić, że ktoś do niej będzie przyłączał. Zdaje się, że jest to taka metoda, aby wypełnić jakąś taką lukę braku ideologicznego. Znaczy, no wiadomo, w państwach świata zachodniego, no, które się laicyzują, czy też już są laickie, jest poszukiwanie takich wartości, no, szczególnie wśród młodych. Młodzi poszukują wartości, poszukują jakiegoś celu, jakichś celów wyższych. Tak? No, społeczeństwo konsumenckie zdaje się, no, nie spełniać aspiracji wszystkich. Warto również dodać, że wiele się mówi o tych wyjazdach z państw Europy Zachodniej, z Zachodu, szeroko pojętego do Syrii, tych, którzy walczą po stronie ISIS, ale mało mówi się o tych, którzy wyjeżdżają również walczyć w Syrii, ale po stronie Kurdów na przykład, czy też opozycji antyasadowskiej, czy też właśnie tych wszystkich grup, które zwalczają ISIS. Tak więc tutaj no, na Zachodzie jest taki trend młodych osób poszukujących jakiegoś celu w życiu, jakiegoś wyższego celu, który miałby spełnić jakieś wyższe aspiracje, co też powoduje, że ci ludzie wyjeżdżają walczyć w różnych wojnach na świecie. No, na przykład wiadomo również, że jakaś grupa Francuzów wyjechała na Ukrainę, co być może dla nas być zaskakujące, ale walczyć po stronie Rosjan, po rosyjskich separatystów, tak zwanych zielonych ludzików, tak, czy po stronie specnazu. Ci młodzi ludzie wyjechali, ponieważ walczą oni po stronie Rosji i w ich zdaniem Rosja dzisiaj właśnie jest tą jedyną ostoją chrześcijaństwa w Europie. Dlatego też postanowili oni walczyć po stronie Rosjan. Natomiast poszukiwanie wartości, czy też no, brak tych wartości powoduje, że no, państwo islamskie, wykorzystując niejako do tego religii muzułmańskiej, po prostu no, osiąga swój cel. Tak więc warto o tym pamiętać, że jest to instrument, po prostu środek do celu, który ma służyć określonym celom.
Za tydzień, jak się uda, porozmawiamy sobie o tych efektach wizyty Macrona w Afryce. Być może faktycznie jest to praca u podstaw, którą Francja chce podjąć na rzecz poprawy sytuacji i bezpieczeństwa w regionie, chociaż zawsze jest dużo interesów i też Francja jest tam obecna ekonomicznie i nadal na pewno będzie chciała tam inwestować. W każdym razie ten wątek możemy poruszać nadal. Bardzo dziękujemy za pana udział w naszej audycji.
Dziękuję bardzo.
Pan Zbigniew Stefanik, nasz korespondent z Francji, był gościem Koloseum. I teraz, drodzy państwo, powiedzmy może jeszcze o tym trochę statystyki, którą myślę, że warto ciągle przypominać, bo zgodnie z ostatnim raportem Prześladowani i Zapomniani, sporządzonym przez Polską Sekcję Pomoc Kościołowi w Potrzebie, co roku 105 tysięcy chrześcijan, czyli co 5 minut jeden, ginie za wiarę. I jak podanie PKWP, 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych, 350 milionów jest poddawanych różnym formom dyskryminacji i w ponad 70 krajach łamie się prawo do wolności religijnej. To są statystyki bardzo, bardzo przerażające, ale musimy mieć tą świadomość i oczywiście modlitwa jest potrzebna, bo te kraje w takim rankingu, można tak powiedzieć, krajów, gdzie najbardziej prześladuje się chrześcijan, te kraje się zmieniają, bo te miejsca się zmieniają, ale cóż, tak nie powinno być, skoro prawo stanowi inaczej, skoro w krajach jest wolność religijna i jest ona nieprzestrzegana, albo też czasami jej nie ma, a tymczasem inne prawa do swobody są łamane. I teraz powiedzmy jeszcze o koncercie, bo już kolejny koncert Polska dla Świata odbył się tym razem w Katowicach. Gośćmi honorowymi tego koncertu byli arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, premier, pani minister Beata Kempa, biskup George Abu Kazen z Aleppo. I przypominamy, że aby włączyć się w ten program pomocy, wystarczy wybrać jedną z form. Jest to SMS o treści Syria na numer 72052 albo przelew na konto Caritas z dopiskiem Syria, albo też zakup charytatywnej cegiełki, czyli biletu na koncerty w ramach trasy Piotra Rubika. I to właśnie Piotr Rubik akurat jest, można powiedzieć, taką osobą przewodzącą zespołowi, który piękną muzykę gra dla chrześcijan. Hierarcha, czyli arcybiskup Wiktor Skworc, zauważył też obecność na koncercie grupy niepełnosprawnych z ośrodka Caritas w Borowej Wsi i szczególnie podziękował za udział w koncercie całym rodzinom, no bo też całe rodziny przychodziły na ten koncert. I nie zabrakło też podziękowań dla Caritas Polska, organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie i dla rządu Rzeczpospolitej Polskiej, a wyraził je biskup George Abu Kazen z Aleppo. No i oczywiście podkreślał, że polski rząd jest jedynym na świecie, który nie będąc organizacją religijną pomaga nam, chrześcijanom, pozostać w Syrii bez interesów, bez czegoś w zamian. Za to bardzo dziękuję, mówił syryjski biskup. I drodzy państwo, trasa koncertowa właśnie Piotra Rubika, podczas której w wielu polskich miastach wybrzmi oratorium z powodu mojego imienia, z tekstami Zbigniewa Książka, to warto dodać, jest też taką formą pomocy, gdzie ludzie mogą zebrać się na kulturalnym wydarzeniu, no bo też czasami nie mamy okazji z powodu braku czasu uczestniczyć, ale warto, warto, wtedy wszyscy razem słuchamy pięknego koncertu i jest przyjemne z pożytecznym, bo wiemy, że pomagamy. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Karol Smyk realizował naszą audycję. Prowadziła Ewa Tylus. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Na arenę Koloseum kolejnego już wieku wychodzą krzyżowani i prześladowani chrześcijanie. Nie mogą mówić, bo odebrano im prawo do głosu. Nie mogą się skarżyć, bo nikt ich nie chce słuchać, ani o nich mówić. Bądźmy zatem ich głosem, bądźmy ich ustami. Mówmy o nich i dla nich. Działajmy razem, aby dać świadectwo solidarności z nimi. Bowiem prześladowani chrześcijanie są elitą Kościoła. Solidarność z nimi jest sprawą honoru.
W ramach audycji Koloseum pragnę jeszcze bardzo serdecznie pozdrowić koleżankę Agnieszkę z podróży z Lublina do Warszawy. Bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę miłej podróży dalszej. Ewa Tylus.